Słowo nasz to jest zaimek dzierżawczy albo przymiotny. Mój, jego, ich, nasz. Czy jest więc Bóg? Nasz. I właściwie można zakończyć katechezę. Nasz. Ale co to znaczy nasz? Mamy wybrany przeze mnie fragment Ewangelii Marka, kiedy Jan, który nie jest bynajmniej takim potulnym barankiem, jak się go przedstawia, tylko to jest syn gromu. I mówi, widzieliśmy, jak ktoś wyrzucał złe duchy, ale nie chodzi z nami. Nie jest jednym z nas. I zabranialiśmy mu. To jest tak zwana pokusa zawłaszczenia Boga dla siebie. To jest nasz Bóg. Katolicy mówią, to jest nasz Bóg, nie? Protestanci mówią, to jest nasz Bóg. Prawosławni mówią, to jest nasz Bóg. Nie, to jest nasz Bóg. To czyj jest ten Bóg? Jeden jest Bóg, jeden chrzest, jedna wiara. I ma być jeden Kościół. To, że jest tyle kościołów, tyle wspólnot odłamów chrześcijańskich i tyle religii, to jest właśnie problem Boga, a jeszcze bardziej bym powiedział, że jest to problem ludzi, ponieważ zastanawiają się ludzie, do którego kościoła należeć. Który kościół ma tę prawdę, o jaką chodzi? Który kościół jest prawdziwy? To jest pokusa zawłaszczenia Pana Boga. Jezus opowiedział taką przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach, którzy otrzymali w dzierżawę winnicę. On ją otoczył murem, wykopał w jej tłocznie, zbudował wieżę i gotową oddał dzierżawcom i wyjechał. Kiedy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi, aby mu oddali część jemu należną. Posłał po swoje, byśmy powiedzieli. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem. To jest mowa o posłanych przez Boga prorokach w historii Izraela. Ale i z nimi zrobili to samo. W końcu posłał do nich swego syna, tak myśląc, uszanują mojego syna. Mowa o Jezusie Chrystusie. Jezus mówi, co go spotka. To jest bardzo prorocza przypowieść. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy. Jezus umiera poza murami Jerozolimy, jak złoczyńca, uznany za winnego, za bluźniercę. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę oda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. I wtedy Jezus mówi tak. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, właśnie kamień, który rzucili budujący, stał się głowicą węgła, Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I mówi dalej, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani, faryzeusze, słuchając tej przypowieści, poznali, że o nich mówi. to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Mateusz 21 rozdział. Pokusa zawłaszczenia Boga. Kiedy Jan Paweł II był w Agrigento, to jest miejscowość na Sycylii, na południu Włoch, mówił do mafii: żałujcie, nawróćcie się póki czas, bo pewnego dnia będzie miał miejsce sąd Boży. Podjął to wyzwanie papież Franciszek, wezwanie skierowane do słynnej Cosa Nostry, sycylijskiej mafii, o której tak pięknie opowiada film Ojciec Chrzestny, z piękną muzyką zresztą, w pięknych plenerach. Papież Franciszek powiedział: mafiozi nie są w komunii z Bogiem, są ekskomunikowani. Potem jeszcze przewodniczący Papieskiej Akademii Mariologicznej Stefano Cecchi dopowiedział: mafia to nie jest religia, to jest zabobon. Jest on tworzony przez przestępców. Religia jest przez nich rozumiana jako rzeczywistość, w której również Bóg im się podporządkowuje. Także Maryja poddaje się ich przywództwu, kłania się im przed ich siedzibami, podporządkowuje się ich autorytetowi. Chcą oni za wszelką cenę wmówić ludziom, że Bóg jest po ich stronie. Między innymi przez to, że mafia przekonuje do siebie ludzi, na przykład budując tanie mieszkania komunalne, albo nie godząc się na most pomiędzy Sycylią a butem włoskim, ponieważ wielu ludzi pracuje na promach, więc ma, a nawet produkcja fety jest w rękach mafii. Fety włoskiej. Tego serka, tak pożądanego przez nas. Oni to trzymają w rękach. I ponieważ dają zatrudnienie, ponieważ chronią niektórych ludzi, ponieważ pilnują swoiście rozumianego porządku, ponieważ dają hojne ofiary na Kościół, ponieważ prowadzą również działalność filantropijną, która ma uśpić czujność, uwagę ludzi, wytwarzają wrażenie, że mafia nie jest taka zła. Kiedy byłem w Mediolanie dawno temu, były akurat wybory i wtedy wygrywał kolejny raz Berlusconi. On na obrzeżach Mediolanu, na północy z kolei, budował właśnie tanie, wykupywał grunty. No i budował tanie mieszkania komunalne, a przede wszystkim przejął telewizję. Rozumiecie, dlaczego ważne jest przejęcie mediów? Bo jak się ma media, to się ma dostęp do świadomości ludzi. Dlatego jest taka walka o media. Ona zawsze była, a teraz jest bardziej niż kiedykolwiek. Bo chodzi o tę narrację. I on, mając ten koncern Finwest, gdzie raj uno, raj duo, raj tre, raj, czyli włoska radiotelewizja, była w jego rękach. I on miał w ten sposób narzędzie oddziaływania na ludzi. I przy okazji był bardzo pobożnym człowiekiem. Boże ciało jak najbardziej. Paradował. Mussolini też był bardzo religijnym człowiekiem. Też paradował w procesjach. No właśnie, i tu dotykamy takiej kwestii, o której bardzo trafnie pisze Leszek Kołakowski. Leszek Kołakowski to był dawny marksista, który przeszedł przez tak zwany rewizjonizm w 68 roku, potem wyjechał z kraju i został profesorem Oxfordu. Ostatecznie umarł jako agnostyk, czyli człowiek, który nie tyle kwestionuje Boga, co mówi, że nie wiem, czy jest Bóg. I on w jednej ze swoich ważniejszych książek mówi tak: deszcz bogów sypie się z nieba na pogrzebie jednego Boga, który się przeżył. Bardzo ważne zdanie. Deszcz bogów fałszywych, czytaj, sypie się na pogrzebie Boga, który już się przeżył. Bezbożnicy mają świętych, a bluźniercy budują kaplice. I mówi, agnostyk to mówi, ja dlatego go cytuję, bo to jest ciekawe, że takie poglądy głosi człowiek, który bynajmniej nie był chrześcijaninem. On mówi, że ludzie potrzebują kapłanów, a jeśli się ich usunie z przestrzeni publicznej, to na ich miejsce powstaną inni kapłani, innego typu. I mówi dalej, ważnym zadaniem Kościoła jest strzec, by wierni nie padali pastwą samozwańczych przyjaciół Boga i fałszywych proroków oraz określić kryteria, dzięki którym można odróżnić autentyczną pobożność od oszustw, szarlatanerii i szatańskich pokus. Taka jest misja Kościoła, mówi to agnostyk. I mówi bardzo trafnie. Każdy biskup mógłby to powiedzieć, każdy ksiądz mógłby to powiedzieć, ale to mówi człowiek, który nie wierzy w Boga. Krytycy Kościoła czuliby się usatysfakcjonowani, gdyby papież jasno powiedział: Boga nie ma. Nie ma zbawienia, aborcja jest w porządku, podobnie jak małżeństwa homoseksualne, a Kościół jest lewicową partią polityczną. I faktycznie takie jest oczekiwanie wielu ludzi, żeby Kościół właśnie tak zaczął nauczać. Boga nie ma, piekła nie ma, zbawienia nie ma, aborcja jest w porządku, małżeństwa homoseksualne też. A Kościół jest trochę jak partia polityczna, nie musi się już z nikim blatować, bo sam jest partią dla siebie. I teraz mówi rzecz fundamentalną dla naszych rozważań, bo mówi, że istnieje antagonizm dwóch filozofii życia, filozofia kapłana i filozofia błazna. Kapłan jest strażnikiem absolutu i tym, który utrzymuje kult dla ostateczności i oczywistości uznanych i szanowanych przez tradycję. Błazen kwestionuje to, co uchodzi za oczywiste. I zawsze będzie takie napięcie. Tak naprawdę, mówi, nie ma nigdy między nimi zgody i mieć nie będzie. Kapłan nie powinien zostać błaznem, choć, mówi, czasem zdarzało się. A błazen nigdy nie powinien zostać kapłanem i też się czasem zdarza. Czyli istotą porządku filozofii kapłana jest bronić absolutu, strzec, tak jak prefekt Kongregacji Nauki Wiary, nazwany klucznikiem wiary albo strażnikiem wiary. I Kościół jest depozytariuszem wiary. Ma strzec skarbu przekazanego od Jezusa Chrystusa. Błazny są po to, żeby to zmieniać, żeby to kwestionować. I nam się może to podobać lub nie, byli, są i będą błazny. Czyli ludzie, którzy z jakichś powodów politycznych, ideologicznych, materialistycznych, osobistych, ambicjonalnych, będą kwestionować absolut. Mówi dalej, z jednej strony błazen należy do dobrego towarzystwa, z drugiej strony błazen musi być na zewnątrz dobrego towarzystwa, oglądając je z boku, by wykryć nieoczywistość jego oczywistości i nieostateczność jego ostateczności. Musi obracać się w tym dobrym towarzystwie kapłanów, aby znać jego świętość i aby mieć okazję do mówienia mu impertynencji. Już teraz wiemy, dlaczego są błazny i po co są na tym świecie. Słowo błazen u nas ma prześmiewczy sens, ale Kołakowski mówi to w zupełnie innym, głębszym sensie. Że to nie chodzi, że to jest taki, co bawi króla na dworze i robi fikołajki i tak dalej. Nie, nie, nie. Tu chodzi o coś znaczniejszego. Ktoś, kto kwestionuje świętość, absolut, rzeczy niezmienne, wartości. Może to być na przykład jakiś dziennikarz, może to być jakiś naukowiec, który kwestionuje prawdy. Może to być na przykład etyk na Uniwersytecie Warszawskim, który mówi o tym, że zwierzęta powinny mieć takie same prawa jak ludzie. To jest właśnie błazen, który kwestionuje zastany porządek rzeczy. A rolą Kościoła, rolą kapłana, czy nie tylko księży i biskupów, tylko rolą człowieka wierzącego jest strzec depozytu nietkniętego, strzec absolutu. Nigdy nie będzie między nimi pokoju, nigdy nie będzie z nimi między zbratania prawdziwego. Bo ktoś kogoś nawróci, albo się nawróci błazen, albo porzuci kapłaństwo kapłan i stanie się błaznem. Nigdy między nimi nie będzie ugody, choć czasami się zamieniają rolami. No niestety. Są ludzie, którzy w Kościele kwestionują absolutne prawdy. Objawione. Przecież heretycy właśnie to robili. Kwestionowali prawdy, które Kościół wyznaje. O zawsze. Na dworze króla jest więcej kapłanów niż błaznów. Ale czasami można odnieść wrażenie, że jest odwrotnie. To czego jest więcej w Polsce teraz? Mamy więcej błaznów, czy więcej kapłanów? Więcej tych, którzy bronią, czy więcej tych, którzy kwestionują? A tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Właśnie tu jest ten problem. Nie da się tego ustalić matematycznie, nie da się tego ujawnić we wszystkich możliwych sondażach, ponieważ ludzie odpowiadając na pytania wcale nie muszą odpowiadać szczerze. Mogą kłamać. Jest założenie prawdomówności, ale znając naturę ludzką wiemy, że wcale do prawdomówności nie musi dojść. I teraz, jeśli gang błaznów przekroczy masę krytyczną, zdominuje krąg kapłanów. I podporządkuje sobie, używając narzędzi sobie właściwych. No, w porządku świeckim, no, No mamy teraz na przykład do dyspozycji, władza ma podręczniki szkolne, które będą nowo redagowane do historii, do polskiego. Właśnie w historii ma nie być Zawiszy Czarnego, Grunwaldu, Bolesława Krzywoustego, problemu Krzyżaków. Ma nie być Maksymiliana Kolbego, ojca Kordeckiego, przyjaźni z Węgrami, konfliktu z państwem krzyżackim. Po kolei wam wymieniam. To jest bardzo długa lista, gdzie napisze się na nowo podręczniki w duchu proniemieckim, nawet nie proeuropejskim. Nie było hołdu pruskiego, rozumiecie? Choćby. Nie wiem, co zrobią z obrazem Madejki. Może na licytację go dadzą na wielką orkiestrę. Coś by kupił pewnie. Albo na jakąś inną licytację. Są rzeczy bardzo poważne. Kiedy grono błaznów kwestionujących, w tym sensie mówię błaznów cały czas, kwestionujących porządek absolutny, przekroczy masę krytyczną, mając władzę, media, edukację, system prawa. Narzuci wszystkim pozostałym swoją narrację. Czy jest Bóg? Dałem przykłady władzy, która mieni się demokratyczną i władzy, która nie jest demokratyczną, bo Cosa Nostra i w ogóle mafia nie jest demokratyczna, ma strukturę hierarchiczną i to właściwie można powiedzieć mocno hierarchiczną. Wszyscy chcą zawłaszczyć tego Boga dla siebie. Można zawłaszczać Boga na różne sposoby, oczywiście wierzący przed niewierzącymi, poszczególne odłamy chrześcijaństwa przed sobą nawzajem, duchowni przed świeckimi, charyzmatycy przed innymi charyzmatykami, teologowie przed ludem, widzący przed ślepymi. No można. I trzeba się strzec tej pokusy zawłaszczenia Boga jak ognia. Ponieważ po pierwsze deformuje się obraz Boga. Bóg nie jest stroną konfliktu żadnego, ani pomiędzy mężem i żoną, ani pomiędzy sąsiadami, ani pomiędzy braćmi kłócącymi się o spadek po ojcu, ani między społeczeństwami. Bóg nie jest w tym sensie stroną. Dlatego, jeśli ktoś zawłaszcza Boga dla siebie, czyni go niejako stroną sporu, konfliktu. A Bóg nie jest stroną konfliktu. Bóg kocha jednych i drugich. Czy mamy inny obraz Boga? A poza tym, jak ktoś sobie zawłaszczy tego Boga, to atak na siebie będzie odbierał również w kategoriach, jest to atak na Boga. A to już jest grube nadużycie. Jak ktoś śmieje się z mojej głupoty, no są tacy, sam się czasem śmieję z tego, dokonuję takiej autoironii. Okej, okay. A co innego jest się śmiać z głupoty księdza, co innego jest się śmiać z wartości, których on broni, ołtarza, Ewangelii, krzyża, wspólnoty Kościoła, świętości. To są dwie różne rzeczy. Dlatego Biskup Krasicki, największy poeta wśród biskupów i największy biskup wśród poetów, powiedział: śmiejmy się z głupich, choć i przywielebnych. Nie ma nic złego w tym, że ktoś się śmieje ze słabości ludzkich, nawet dostojników kościelnych. A do czego się nie śmiać? Śmieszność jest zawsze śmieszna, jeśli jest śmiesznością, nie? Ale nie wolno się naśmiewać z porządku uświęconego przez absolut. Nie śmiejemy się z Eucharystii, nie śmiejemy się ze spowiedzi. Te wszystkie skecze, w których się wyśmiewa spowiedź, wizytę duszpasterską, mszę świętą, kazanie, są w istocie naśmiewaniem się ze świętości. Jak chcesz się naśmiać z księdza, naśmiewać, to tak opowiedz ten kawał, żeby było jasne, że się naśmiewasz z człowieka. Nie dotykając sakrum, jakim jest liturgia. Może to trzeba bardziej aluzyjnie opowiedzieć, ale otumanionemu narodowi to trzeba mówić to tak w formie wiwisekcji. Trzeba wypatroszyć to wszystko, rozumiesz, tak jak się kurczaka wypatrosza. I większość kabaretów jest właśnie tego typu. Patroszenie, wiwisekcja. Dwa porządki, czy dwie filozofie, kapłan i błazen, egzystują w tym samym świecie, choć mają różne role. Błazen ma podważać, ma hipotetycznie kwestionować. Zobaczcie, przez całe wieki Kościół, prowadząc procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, używał pojęcia advocatus diaboli. Przemieniony został to, ten adwokat diabła, na promotor świętości. Nie chcę tego oceniać, czy to jest dobre, czy nie. Jest teraz tak. Ale przez całe wieki był adwokat, advocatus diaboli, czyli rzecznik diabła, który miał za zadanie kwestionować świętość. Kwestionujemy jego życie, kwestionujemy jego dzieło, kwestionujemy jego nauczanie, kwestionujemy cuda, które się działy przez jego wstawiennictwo, kwestionujemy oddziaływanie na wiernych, kwestionujemy jego pobożność, kwestionujemy jego korespondencję. Nad wszystkim stawiamy znaki zapytania. Niech się świętość obroni. Mamy czas. Całą wieczność, jak nie będzie ogłoszony tu na ziemi świętym czy błogosławionym, to jeszcze może być w niebie przecież i to wystarcza, nie? Przecież nikt z nas nie bierze udziału w wyścigu do tego, żeby być kiedyś beatyfikowanym czy kanonizowanym. No ja w każdym razie nie uczestniczę w tym biegu. Ja tylko chcę się załapać na niebo. Na czyściec, żeby się załapać, to wystarczy. To już potem będę wiedział, że po tym czyśćcu to jednak będzie niebo. Kościół swojej mądrości hipotetycznie kwestionował i właściwie dalej to robi, ponieważ całe to dossier, materiał o życiu, to się nazywa pozycją, jest zebraniem świadectw. Tak na przykład odnośnie Ulmów, mamy tutaj relikwie na ołtarzu rodziny Ulmów, no to było zebrane pozycją. Kim był on? Kim była ona? Jakie było ich życie? Dzieci, wychowanie. To, jaka była opinia o nich. To, jak zachowywali się właśnie w godzinę próby. A nawet ważne świadectwo w chwili męczeństwa, nie? Pozycja. I musi przejść taki kandydat przez oczyszczenie. Bo niektórzy mówią, że Kościół fabrykuje tych świętych. Nie. Fabrykują to świątkarze, tandetę pustową. To tak. Takich świętych, którzy są niepodobni do świętych. Papież nie jest podobny do papieża, ojciec Pio do ojca Pio. A może Matka Boża, ponieważ nie wiadomo jak wyglądała, no to każdy wizerunek Matki Bożej można uznać za prawdziwy. Chociaż niektóra to ma taki wygląd, że aż straszy. Jak zobaczyłem Matkę Bożą w kościele księdza Marka, mojego przyjaciela w Nadrybiu, jak pracował, pierwszy raz, mówię, Marek, proszę się, zdejmij ten obraz z głównego ołtarza. Niech nic tam nie będzie. No tam nie można się było modlić do tej Matki Bożej. Jakiś domorodny artysta podarował w ogóle z honorami poprzedniemu proboszczowi, no ale naprawdę nie dało się to patrzeć. To dobrze, że ksiądz był tyłem. Ale wierni biedacy musieli patrzeć za tę straszną Matką Bożą. No jak się można modlić i wierzyć, że ona jest dobra? To wiecie, mnie to zmroziło, jak zobaczyłem. I zdjął zresztą. Więc Kościół nie fabrykuje świętych. Ktoś mówi, rozpoczniemy proces beatyfikacyjny. Dobrze, rozpoczniemy. I mamy czas. Zobaczymy. Obroni się świętość, nie obroni się. Wiele procesów jest zaczętych. Proces Dolindo jest zaczęty. Proces beatyfikacyjny ojców założycieli Unii Europejskiej, De Gaspariego, Schumana i Adenauera. Proces twórcy Sagrada Familia, Gaudiego jest rozpoczęty. Wiele jest rozpoczętych i trwa. Może jeszcze za naszego życia Kościół nada im szlachetny tytuł błogosławionych lub świętych. Najważniejsze, że takie było ich życie, święte i błogosławione. A tytuł może być, a nie musi. I teraz wracam do tego zaimka dzierżawczego nasz. Ten Bóg jest wspólny. Nasz. I trzeba dobrze definiować tą naszość, bo jest naszość i waszość. Jeszcze ichniość może być. Takie dziwne słowa powstają, nie? Ichniość. Czy to jest ich, to jest nasze, to jest, jeszcze ktoś powie, moje, mój Bóg. Tak, on jest tak bardzo twój, i obawiam się, że jest mało podobny do tego Boga naszego. Jak ktoś tak mówi, że to jest jego Bóg. Ja nie mam swojego Boga. Uczę się wierzyć w Boga, którego wierzy Kościół jako wspólnota, w naszego Boga. Nigdy nie miałem takich zresztą ciągotek, żeby sobie jakiegoś tam tworzyć mojego Boga, takiego wyobrażenia o Bogu. Od kiedy zacząłem poznawać Biblię, zafascynował mnie ten obraz objawiającego się Boga, który może posłużyć się również życiem pogan, żeby coś powiedzieć narodowi wybranemu. Może posłużyć się narodem wybranym, żeby powiedzieć coś poganom. Może posłużyć się prorokiem, może posłużyć się sumieniem zbuntowanego dziecka. No może. Może posłużyć się nawet Kajfaszem, żeby dokonał się plan odkupienia świata. I błędem Kajfasza, i błędem Piłata. No może się posługiwać. My byśmy się pewnie nie posługiwali błędami. My chcemy robić bezbłędnie. I choć chcemy robić bezbłędnie, popełniamy mnóstwo błędów. I jeszcze jakbyśmy się uczyli na tych błędach, no to pół biedy. Ale obawiam się, że z tym uczeniem to tak też niezbyt. Nasz. Ta modlitwa jest modlona za pomocą zaimka dzierżawczego w liczbie mnogiej. Nie, Ojcze mój. Tak może mówić tylko Jezus. Ojcze nasz. I potem wszystko jest w liczbie mnogiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i też w liczbie mnogiej, nie winowajcy. I nie dopuść, abyśmy ulegli my pokusie. To jest przetłumaczone nieszczęśliwie, wyjaśnię to kiedyś. Nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw nas od złego. Liczba mnoga. To ma nauczyć nas braterstwa. Bo kiedy ludzie są braćmi? No kiedy mają jednego ojca. Chociaż niektórzy mówią, wystarczy jedna matka. Nie wystarczy. To nie jest pełne braterstwo. Kiedy ma się tylko jednego wspólnego rodzica. Proszę nie mylić pojęć. Ojcostwo Boga jest elementarną podstawą braterstwa ludzi. No i jeżeli ty się zwracasz do Boga jako do Ojca i ktoś obok się zwraca do Boga jako do Ojca i wszyscy pozostali zwracają się do Boga jako Ojca, ale czy czujemy się braćmi i siostrami? Wasz proboszcz kazanie zawsze zaczyna tak samo. Bracia i siostry. Nie mówię umiłowani w Chrystusie, Panu i tak dalej, nie. Umiłowani jesteście, ale całe życie mówię bracia i siostry. I czuję się, że jestem waszym bratem i siostrą, chociaż występuję wtedy w roli nauczającego, ale tak naprawdę czuję się bratem i siostrą każdego z was. Żeby to zrozumieć, Jezus nawet mówi w Ewangelii, nie nazywajcie siebie rabbi, nauczycielem, bo jeden jest wasz nauczyciel. Nie nazywajcie się panem, jesteście braćmi. W istocie niezależnie od wieku powinniśmy się do siebie zwracać jak brat do brata. Jak mówisz do brata? Lub siostry. Przecież mówisz po imieniu. Jakbyś się czuł, jakby wszyscy młodsi od ciebie zaczęli ci mówić ty Franek. Trochę dziwnie, nie? No ale tak właściwie na poziomie języka już mamy blokadę. Żeby, broń Boże, ktoś się nie zwrócił w ten sposób, mało oficjalnie lub spoufale. Tu nie chodzi o spoufalenie się. Ja z wieloma ludźmi jestem na ty, z innymi jestem świadomie oficjalnie. Można się spoufalić nawet tytułując kogoś. I można zachować szacunek, mówiąc do kogoś po imieniu. To nie ten problem. Ale już na poziomie języka jest pierwsza blokada. Dlaczego ktoś ma mi mówić po imieniu? Albo no jak mogę mówić do niego bracie? Siostro. No niech siostra weźmie. No może zaczniemy to przełamywać kiedyś. Rozumiem, że do mnie niektórzy mówią księże proboszczu albo księże prałacie, jeszcze niektórzy mówią to już w ogóle. Czasem mam ochotę się obejrzeć tak, do kogo on to mówi, no ale... A do Jezusa mówi Jezu. od razu, po imieniu. No niektórzy mówią, Panie Jezu. Ale Jezus jak chce, żeby się do Niego zwracać? Jezu, ufam Tobie. Przecież mógł powiedzieć, objawić, mówcie mi, Panie Jezu. On też chce się czuć naszym bratem. Najlepszym z możliwych. Już lepszego nie będziemy mieli. Ten jest najlepszy. Braterstwo Jezusa Chrystusa. I przyjmujemy w Komunii Świętej ciało Pana, które też ma uczyć nas braterstwa. Ty przyjąłeś Pana Jezusa, ja przyjąłem Pana Jezusa, ona przyjęła Pana Jezusa, oni przyjęli Pana Jezusa, wszyscy przyjęli Pana Jezusa. Czujemy się z tego powodu braćmi? We wszystkich nas Pan Jezus. Ale czy żyjemy się braćmi? Co się w nas wtedy wydarza? To nasz musimy odkryć. Zaimek dzierżawczy, przymiotny. Nasz. W ten sposób dzielimy się również Bogiem. Jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Nie? Bo Bóg jest niepodzielny, czyli no bo jest absolutem, czyli nie podlega różnym kategoriom ludzkim, podziału, mnożenia, dodawania. To są działania ze świata ludzi. No ale na pewno możemy dzielić się Bogiem, czyli dawać świadectwo Jego obecności w naszym życiu. Tak samo z Duchem Świętym. Popatrzcie, bardzo ważny jest moment święceń. Niektórzy z Was widzieli z bliska, inni nie. Święcenia diakonatu, czy święcenia kapłańskie, czy jeszcze bardziej święcenia biskupie. Nie? Kiedy konsekratorzy, biskup lub biskupi, wkładają ręce, po co? Aby przekazać swojego ducha, znaczy swojego Ducha Świętego przez posługę biskupią. I czyli przekazać moc budowania Kościoła, tworzenia relacji, sprawowania sakramentów. Po to jest przekazywany Duch Święty. I on jest zasadą jedności, a zatem jest zasadą braterstwa. Duch Święty. Po co Duch Święty daje dary zwane charyzmatami? Mnie dał takie, tobie dał inne. Po to, żeby każdy siłą tych charyzmatów, pięknem tych charyzmatów budował i ozdabiał Kościół. Żeby Kościół był piękną oblubienicą Jezusa Chrystusa. To wszyscy mamy ten Kościół ozdabiać, a ozdabiamy go nie tylko robiąc koronę misteryjną czy witraże, tylko ozdabiamy go przede wszystkim bogactwem darów, które nam dał Duch Święty. To jest rzeczywiste piękno. Chociaż Kościół, jak mówi Orygenes, jest jak nierządnica Rahab. Była taka postać w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego, że kiedy zwiadowcy szli do Ziemi Obiecanej, byli ścigani, to ukryła ich w swoim domu kobieta uprawiająca nierząd. Oni obiecali, że jeżeli nas nie zdradzisz, to kiedy wejdziemy, to twój dom ocaleje i twoja rodzina. I tak było. I dlatego Orygenes powiedział niezwykle ważne zdanie o Kościele, że Kościół jest jak nierządnica Rahab. Ma wszystkie grzechy nierządnicy, ale to ona ocala idących do ziemi obiecanej. Zapamiętajcie sobie tę metaforę. ten język mówienia o Kościele. Jak ktoś atakuje Kościół, to powiedz mu, tak, Kościół ma wszystkie grzechy nierządnicy, ale to on przechowuje życie sakramentalne. I ktoś, kto odkryje to, nigdy z Kościoła nie wystąpi. I ktoś, kto odkryje, czym jest Eucharystia, nigdy nie zrezygnuje z udziału w Eucharystii. I ktoś, kto odkryje spowiedź, nigdy nie przestanie się spowiadać. I ktoś, kto odkryje modlitwę, nigdy nie przestanie się modlić. Każdy, kto przestaje, znaczy, że jeszcze nie odkrył. Że to jest dopiero przed nim, to odkrycie. Tak należy to widzieć. Budowanie jedności, czyli ten zaimek nasz. I wtedy już nie kłócimy się, która to parafia. Nie kłócimy się, który to ksiądz, który to spowiednik, który to kaznodzieja, który to zakon. Zakony, gdyby poszły na wojnę ze sobą, chociaż powstał taki utwór, prawda? Monachomafia. Prawda? Gdyby poszczególne zakony zaczęły ze sobą walczyć, zaczęłyby siebie po prostu wyniszczać. W czym są lepsi jezuici od dominikanów albo franciszkanie od karmelitów? Próbujemy porównywać nieporównywalne. Co do cnót ewangelicznych, czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, owszem, są porównywalne, ale charyzmaty poszczególnych zakonów czy zgromadzeń są nieporównywalne. To jest próba dodania ułamków o różnej wartości. 1/3 dodać 1/4, dodać 1/8, dodać 1/12. Trzeba znaleźć wspólny mianownik. No i teraz szukajmy tego wspólnego mianownika. A wspólnym mianownikiem jest to, że jesteśmy braćmi i siostrami, a Chrystus jest nasz, a nie ich. Franciszkanie nazywają się bracia mniejsi, bo tak chciał Franciszek to nazwać. A dominikanie nazwali się pańskie psy. A jezuici, język armii, żołnierze, bo ich założyciel był rycerzem, Loyola. A karmelici? A to jest zakon pustelniczy. Ich jakby nie ma, choć prowadzą niezwykle intensywne życie. I dlatego Kościół rozumiany jest jako ciało, w którym istnieje bogactwo charyzmatów, tak jak w organizmie jest głowa, poszczególne narządy czy części ciała. I każda jest ważna, nawet mały paznokieć, nawet rzęs, choćby po to, żeby podmalować. Robi wrażenie, prawda? No. Pytanie, po co mężczyznom? A teraz i mężczyźni malują to. Wszystkie części Kościoła, wszystkie członki Kościoła są zamierzone przez Boga. A święty Paweł mówi, że nawet zyskały nawet te mniej szlachetne na znaczeniu. Takie, które ukrywamy pod ubraniem. Bo głowę to wszyscy podnoszą. Do korony, do mitry, do czegoś tam, do kapelusza. Ale są takie części ciała wstydliwe, nie mniej ważne, bez których ciało nie może funkcjonować. I my widzimy często w Kościele to, co się tak rzuca w oczy, co jest jakby oczywistością, a umyka nam na przykład życie ukryte wielu rozmodlonych ludzi. Na przykład ta świątynia, ja tu przychodzę w różnych porach dnia się modlić, i ta świątynia pulsuje modlitwą niekrzykliwą, cichą modlitwą wielu zwyczajnych ludzi. Ktoś sobie klęczy, popłacze, wzruszy się, milczy, patrzy, tęskni, żali się, woła o ratunek. I ta osoba w tej cichej modlitwie buduje kościół, czyli wypełniał tę strukturę całą. Dla której ta struktura powstała? Dla tej modlitwy, dla takich modlitw, rozumiecie? Dzisiaj jest na przykład Dzień Solidarności z misjonarzami całego świata, prawda? Nie wiem, ile widzieliście misjonarzy w życiu. Ile sióstr zakonnych, czy ilu misjonarzy, którzy pojechali gdzieś, nie? No ale ja trochę widziałem misjonarzy, misjonarek. I teraz oni, one budują kościół, nasz kościół, wierząc w tego samego Boga, w różnych miejscach, w różnych kontekstach kulturowych. My nawet nie wiemy, że one są, a są. I to jest przeżywanie wiary w kategoriach nasz. Nasz Bóg, nasza wiara, nasz Kościół. Tak jak ktoś na przykład utożsamia się z rodziną i mówi, to jest nasza rodzina, to jest nasz dom, to jest nasz kraj. To jest nasza ziemia, to jest nasz język, to jest nasza kultura, nasz. Właśnie my musimy to odzyskać. Nie możemy tego zostawić bez walki. Nie wzywam was na barykady, ale myślowo chcę, żebyście byli na barykadzie. Ruch oporu myślowego trzeba, tak ja stworzyłem sobie takie pojęcie, ruch oporu myślowego trzeba tworzyć. I trzeba szukać ludzi, którzy myślą podobnie i organizować się, moi drodzy. Już te wybory i samorządowe, i jakiekolwiek być może są już, a może jeszcze nie, ale zacznijcie się organizować. Opór myślowy. Żeby wam zobrazować, jak czasem zwykłe sytuacje wymagają oporu myślowego. Puszczałem na religii w siódmej klasie świadectwo Nika Wójcicza, tego, który jest bez rąk i bez nóg. Nie? Był we Wrocławiu, kiedyś jest na YouTubie, możecie obejrzeć, jak on mówi do dziesiątek tysięcy ludzi. I mówi, że długo nie wiedział, dlaczego się urodził bez rąk i bez nóg, aż przyszła jakaś staruszka, która go spotkała na takim spotkaniu i zaczęła mu to interpretować i mówi, a ja wiem, dlaczego ty się urodziłeś bez rąk i bez nóg. Ja mówię, ja zaciekawiony, co ona mi powie, a ona mówi tak, ty w poprzednim wcieleniu byłeś niegrzeczny, i teraz ponosisz konsekwencje swoich grzechów z tamtego wcielenia. Ale teraz już jesteś grzeczny, to w następnym wcieleniu wrócisz jak motyl. Mówi, jakbym miał ręce, to bym się złapał za głowę. No ale nie mogłem. Co ona mi tu wkłada? To jest dopiero ciemnogród. Myślenie w takich kategoriach. Że byłem niegrzeczny, więc teraz pokutuję, a ponieważ będę grzeczny, to potem będę motylem. Mówi, czy pani wie, ile ja motyli zabiłem własnym wózkiem? I teraz zobaczcie, zwykła sytuacja. On mówi do dziesiątek tysięcy ludzi, nie? I nagle przychodzi staruszka, która uważa, że ma wiedzę na temat jego historii i próbuje mu to zinterpretować w śmieszny sposób. No, mówi tylko przez szacunek dla wieku. Nie wyśmiałem jej. I opór myślowy na tym polega, że ktoś ci coś takiego mówi, nie musisz go wyśmiewać. Wystarczy, jeżeli się do tego zdystansujesz i powiesz, ja w to nie wierzę i w to nie wchodzę. Koniec. Stop. Tracimy czas. Pomówmy o czymś sensownym. Na tym polega opór myślowy. Opór. I takich przykładów można by mnożyć. Naprawdę, jest bardzo wiele. Że na przykład ktoś mówi, że modlitwa prywatna, indywidualna jest lepsza od wspólnotowej. A w oparciu o co to mówi? Akurat Jezus powiedział, że jest odwrotnie. Bo Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, ja jestem. Ale nie powiedział, że jeśli ktoś uklęknie pojedynczy, to ja z nim jestem. Powiedział, że jest we wspólnocie. A pojedynczy, chyba że się powoła na objawienia prywatne.